Filozoficzny przegląd prasy.
Jest 7 marca. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy zainspirowanej artykułami z bieżącej prasy.
Dzisiaj wybrałam artykuł z Rzeczypospolitej zatytułowany Polacy najczęściej zabijają się w piątki. W artykule podane są różnego rodzaju dane statystyczne. Na przykład samobójców jest wciąż niemal dwukrotnie więcej niż ofiar wypadków drogowych. Co prawda jest ich coraz mniej, co może być efektem jakichś kampanii społecznych przeciwko depresji. Jednak w Polsce jest to cały czas bardzo duży problem. Autor artykułu pyta, dlaczego Polska wciąż nie uporała się z plagą samobójstw? I Najwyższa Izba Kontroli odpowiada, że jest to efekt odkładanych reform w psychiatrii. Autor artykułu ukazuje samobójcę jako osobę niejako bezwolną, ponieważ chorą i podejmującą ten czyn nie w pełni świadomie. No i właśnie, czy samobójca jest taką osobą, która podejmuje ten czyn bez świadomości, czy z pełną świadomością, jest to jego wybór?
To kapitalne pytanie. Ponieważ może być często tak, że jeżeli jakiś czyn nam się nie podoba, wzburza nas i opieramy się wewnętrznie sensowi tego czynu, to możemy mieć skłonność, żeby przypisywać mu niższy stopień świadomości albo pewnego rodzaju niepoczytalność, ale nie dlatego, że mamy dowody na tę niepoczytalność czy niski stopień świadomości, tylko dlatego, że nie akceptujemy tego czynu. To jest nasz odruch obronny poniekąd. Chcemy obniżyć kompetencje podmiotu, o którym mówimy, czyli w tym przypadku kogoś, kto popełnił samobójstwo lub próbę samobójczą wykonał. Obniżyć jego kompetencje poznawcze, emocjonalne, ogólnie biorąc psychiczne, po to, żeby w jakiś sposób ten czyn zmieścić w naszym obrazie świata. Natomiast czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z obniżonym stanem poczytalności czy świadomości, to jest pytanie, które wymaga zupełnie osobnego dowodu.
Czyli samobójstwa są czymś, co chcemy niejako wyprzeć poza nasz obraz świata. Dlaczego?
W każdym razie nie traktować ich jako czyny z tej samej kategorii, co inne czyny. Jesteśmy w stanie włączyć w zakres czynów normalnych, na przykład takie czyny jak zabójstwo albo złodziejstwo. Natomiast samobójstwo wydaje się czynem ekstremalnym, który nie jest już w klasie czynów. Właśnie, dlaczego? Z lęku oczywiście. Odpowiedź taka psychologiczna jest jasna, ale odpowiedź filozoficzna nie jest jasna, bo filozoficzna powinna polegać na powiedzeniu, co właściwie należy do klasy ludzkich czynów. Czy zakończenie możliwości czynienia czegokolwiek, czyli samobójstwo, jest czynem, czy nie jest czynem? Czy jest naturalną ekspresją człowieczeństwa, czy jest utratą zdolności do człowieczeństwa, czyli do normalnego ludzkiego życia. Tutaj są filozoficznie rzecz biorąc zdania są podzielone. Wydaje mi się, że część takich egzystencjalistów była zdania, że to jest właśnie emanacja życia, że jest to wyraz życia, że jest to ta decyzja oczywiście krańcowa, ale ta, którą człowiek w pełni swoich kompetencji może podjąć. Natomiast wydaje mi się, że świadomość powszednia jest jednak trochę inna. Ona wyrzuca samobójstwo poza obręb czynów, za które możemy odpowiadać, o których możemy rozmawiać, analizować, wymieniać się poglądami. Gdzieś na dalekie obrzeża człowieczeństwa.
Ja zwróciłem uwagę na artykuł, który informuje nas o tym, że na dnie Bałtyku mogą znajdować się tysiące baryłek z chemikaliami, z substancjami niezwykle toksycznymi, szkodliwymi dla człowieka. A jak do tego doszło? Otóż autor w artykule w Rzeczpospolitej z 3 marca opisuje krótką historię rozwoju broni masowego rażenia, broni chemicznej, broni biologicznej i okazuje się, że użycie tej broni miało miejsce już w czasach starożytnych. Używali jej Rzymianie, używali Grecy. Podczas oblężenia miasta na przykład jeden z królów rozkazał, żeby ciałami zmarłych żołnierzy zatruć studnię, z której wodę czerpali mieszkańcy obleganego grodu. Używano też broni biologicznej w sposób bardzo podstępny, ponieważ konkwistadorzy, kiedy zapraszali przywódców Indian na rozmowy pokojowe, okazało się, że obdarowywali ich kocami, które zawierały całą masę bakterii, na którą Indianie wcale nie byli odporni. Okazuje się, że jedna osoba chora na ospę mogła być bardziej zabójcza niż broń, którą posiadali Hiszpanie. Jak wiemy z niedawnych wydarzeń, broń masowego rażenia była również powodem inwazji Ameryki na Irak. Okazało się, że państwo to w rezultacie nie posiadało broni masowego rażenia, a informacje, jakie posiadał amerykański prezydent, były błędne. Jednak w niedawnej książce George'a Busha Decision Points opisuje on, że informacje, jakie uzyskiwał od 90% agencji wywiadowczych, mówiły o tym, że Saddam Hussein, prezydent Iraku, jest w posiadaniu broni masowego rażenia. Czy sama informacja może być przyczyną wybuchu wojny? Okazuje się, że informacja nie jest czymś trwałym, jest czymś zmiennym, ale czymś, co ma niezwykle duży wpływ na nasze poczynania. Może kierować ludzi w jednym albo w drugim kierunku. Błędna informacja może prowadzić nas do czynów, których nie chcielibyśmy w życiu popełnić. Niedobór informacji również może sprawić, że człowiek podejmie decyzje, których później będzie żałował.
Informacja w ogromnej mierze zależy od pewnego modelu. Informacja przeprowadza nas od jednej sytuacji do drugiej. Czyli typowo, w najprostszym ujęciu, informacja pozwala rozstrzygać, czy A, czy B, czy w lewo, czy w prawo. Dostajemy jeden bit informacji, czyli możemy wiedzieć już po otrzymaniu tej informacji, czy mamy pójść ścieżką wiodącą w lewo, czy ścieżką wiodącą w prawo. I jeżeli tych ścieżek jest oczywiście więcej, to potrzebujemy więcej bitów informacji. Jeżeli za pierwszym rozwidleniem jest następne rozwidlenie, to potrzebujemy jeszcze więcej informacji, to rośnie w geometrycznym postępie, ale zawsze, za każdym razem ten model jest potrzebny, czyli z jakimi możliwościami mamy do czynienia. To powinno być zapisane w tym modelu. Jaka była sytuacja wyjściowa i jaka jest sytuacja docelowa? Do czego zmierzamy? W końcu, gdybyśmy nie szli w tą stronę, to byśmy nie doszli do tego rozwidlenia, więc pewna fundamentalna decyzja odnosząca się do kierunku działania, pewnych podstawowych wartości, które rządzą rozwojem sytuacji, oraz dobra definicja stanu początkowego, to jest klucz do tego, co nazywamy informacją. I wydaje mi się, że kiedy mamy takie kryzysy informacyjne, jak wówczas, kiedy rozpętano wojnę w Iraku, to zadziałał mechanizm sfałszowania tego modelu. I ludzie zbierali w dobrej wierze rozmaite informacje, robili jakieś zdjęcia satelitarne i wydawało im się, że to jest na przykład instalacja do produkcji jakiegoś gazu bojowego. Tymczasem nie była nią. No ale dlaczego sobie tak wyobrażano? No ponieważ Saddam był bardzo strasznym dyktatorem. To następuje element projekcji. Jeżeli Saddam był strasznym dyktatorem, no to co robią straszni dyktatorzy? Szykują straszną broń, żeby prześladować ludzi. To niemal automatycznie wynikało, dedukcyjnie. A jak może coś takiego wynikać dedukcyjnie? A tylko na mocy pewnego modelu. Mamy taki model, że źli ludzie robią złe rzeczy. Jak robią złe rzeczy, to potrzebują narzędzi do robienia złych rzeczy. Ergo musi mieć broń masowego rażenia, taki Saddam Hussein. I potem, jak już się patrzy na te zdjęcia satelitarne, to mając taki model, to się widzi wszystko. To widzi się po prostu to, co się chce widzieć.
No właśnie, bo informacja kojarzy się z czymś takim, z jakimś faktem, a jednak podlega interpretacji i też może mieć odpowiednią formę, która może jakoś wpłynąć na, może w tym przypadku nie, ale w jakimś naszym codziennym życiu może wpłynąć na jakieś emocje. W związku z tym te nasze decyzje są też właśnie, nie opierają się na fakcie, tylko na informacji.
Otóż to jest, z jednej strony jest taka własność informacji jak relewancja, czyli czy w ogóle jakaś informacja dotyczy sytuacji, z którą mamy do czynienia. To jest bardzo trudne do oceny. Które informacje są relewantne, a które są irrelewantne? Każdy musi to ocenić, a nie ma zbyt dobrych kryteriów do tej oceny. Druga rzecz to jest to, czy informacja dowodzi pewnej tezy. No zwykle powiadamy, aha, moja teza jest udowodniona, bo przecież widzę tu jej żywe potwierdzenie. Otóż nie widzę. Widzę jeden fakt, który ją potwierdza. Jak dalece jeden fakt przyczynia się do weryfikacji mojej tezy? Przyczynia się, ale w stopniu o wiele mniejszym, niż nam się zazwyczaj wydaje. No, tym się zajmuje częściowo teoria decyzji, żeby badać, w jaki sposób, w jakiej mierze możemy poprawiać nasze poczucie przekonania, kiedy przybywają do nas nowe informacje. No i trzeci jeszcze aspekt to jest taki, no cóż, no co z tego wynika, to znaczy po co nam ta informacja, co chcemy osiągnąć z jej pomocą, dlaczego jej poszukujemy, jakie są nasze cele. W świetle celów dopiero informacje nabierają swojego sensu.
Bardzo ciekawą tezę w swojej książce stawia Posner. Książka jest zatytułowana Technopol. Opisuje on takie zjawisko, że obecnie kluczową umiejętnością, kluczową zdolnością dla człowieka zamieszkującego planetę jest dobór odpowiednich informacji. Podają taki bardzo ciekawy przykład, że ostatnią osobą na świecie, która wiedziała wszystko, była pewna znana osoba, której nazwiska zapomniałem, ale żyjąca w XVII wieku. Znaczy, że wtedy jeszcze człowiek
Leibniz.
Był... Leibniz. Leibniz, tak.
Gottfried Wilhelm Friedrich Leibniz. Ostatnia osoba, zawsze tak się o nim mówi. Nie wiem, czy to jest prawda. Oczywiście nie możemy tego zbadać. Nie możemy zbadać zawartości głowy sławnego filozofa Leibnica, który właśnie żył wówczas w XVII wieku. Ale taka legenda powstała. No, zasłużona jego po prostu niezwykłą umysłowością.
Właśnie. I Posner zadaje takie pytanie, czy dzisiejsze kryzysy są spowodowane niedoborem informacji? Otóż ono na to pytanie odpowiada nie, wręcz przeciwnie. Dzisiejsze kryzysy powstały na skutek natłoku informacji i nieumiejętności wybrania tej odpowiedniej informacji, która przysłużyłaby się rozwiązaniu naszego problemu. Jako przykład podaję przeróżne kataklizmy, przeróżne problemy nawet z takiego życia codziennego. I on mówi wprost, nie potrzebujesz więcej informacji. Człowiek po prostu potrzebuje odpowiednich narzędzi do podjęcia odpowiedniej decyzji.
Ale wśród tych narzędzi jest również przeszukiwanie ogromnych baz zawierających informacje. W tej chwili karierę robią rozmaite sprytne programy, również związane ze sztuczną inteligencją, których specjalnością jest przeszukiwanie ogromnych baz informacji. No, przeszukiwanie internetu, przeszukiwanie jakichś gigantycznych zestawień danych dotyczących życia gospodarczego czy stanu społeczeństwa. I wyszukiwaniu wzorców w tym zbiorze ogromnym informacji. Człowiek nie jest w stanie tego zrobić, natomiast maszyny, programy komputerowe są w stanie wyszukiwać pewne wzorce i te wzorce dopiero, czyli informacje drugiego rzędu, informacje o informacjach służą później decydentom do podejmowania pewnych decyzji. Wydaje się, że ten proces nigdy się nie zatrzymał, że coraz lepsze i doskonalsze narzędzie się wytwarza właśnie do zarządzania informacjami. Coś takiego jak Poznań przewidywał, żeby powiedzieć stop, nie potrzebujemy więcej, potrzebujemy takiego ludzkiego oglądu sytuacji, jest pewnie prawdą i jakąś głęboką mądrością filozoficznie biorąc, ale nasza cywilizacja wciąż posługuje się informacjami i informacjami o informacjach, informacjami o informacjach i informacjach po to, żeby wydobyć z tego gąszczu coś, co rzeczywiście mówi o rzeczywistości. Czy to Państwa frustruje, że to wygląda? Bo to jest rzeczywiście interesujące. Wszyscy uczestniczymy w jakichś wydarzeniach społecznych, to jest, te wydarzenia są badane przez socjologów, psychologów społecznych i tak dalej, przez specjalistów od ekonomii, prawda? No, wiedzą co kupujemy, ale wiedzą statystycznie, ogólnie biorąc, na podstawie gigantycznych zbiorów danych. I te dane są przeszukiwane i są wyszukiwane w nich pewne tendencje, kierunki, wzorce i my te wzorce wytwarzamy. Kiedy przeczytamy później na przykład artykuł o tego rodzaju wzorcach, na przykład wzorce konsumpcyjne albo wzorce organizowania swojego życia, wzorce podejmowania decyzji, to w pewnym sensie musimy je odnieść do siebie. Mówimy, aha, to my jesteśmy jednymi z tych, którzy też tak postępują. W jakiej mierze ta prawda statystyczna odnosi się do nas samych? Jak dalece mamy się nią przejąć? Jak dalece możemy modyfikować swoje życie, czy musimy modyfikować pod wpływem usłyszenia tej prawdy statystycznej? To jest ogromna zagadka dla dzisiejszego człowieka. Kiedyś nie było tej zagadki, bo nie było tego rodzaju danych.
No właśnie, jeżeli jesteśmy karmieni tą metainformacją o nas samych i sugerujemy się nią, to pętla się zamyka. Czy da się z tego jakoś wyrwać?
Tak, zamyka się w tym sensie, że stajemy się już czynnymi uczestnikami tego procesu. Bierzemy za przesłanki informacje, które są wynikami badania naszych zachowań. No nie wiem, jak można by się z tego wyrwać. To jest po prostu nowe zjawisko, które nas otacza od dobrych tam powiedzmy kilkudziesiątków lat, kiedy badania społeczne, ekonomiczne, psychologiczne tak ogromne postępy uczyniły.
Zastanawiam się jeszcze krótko nad ekonomiczną wartością informacji. profesor Marek Hetmański w swojej książce Epistemologia informacji opisuje, że właśnie informacja stawiana jest dzisiaj na równi z innymi dobrami, takimi jak pieniądz czy nieruchomości, że jest tak samo wartościowa, a nawet bardziej od rzeczy, które wydaje nam się, byśmy cenili najbardziej. Okazuje się, że ludzie są skłonni płacić bardzo dużo za nawet ułamek informacji, który pomógłby im przechylić decyzję na jakąś stronę.
No tam, gdzie ważą się siły, na przykład w czasie niezwykle wyrównanych kampanii wyborczych, okazuje się, że jakaś drobna niedyskrecja, drobna informacja ujawniona o przeciwniku w szrankach politycznych okazuje się kluczowa tym przysłowiowym języczkiem uwagi, który przeważa szale wyborów. I ponieważ ludzie widzieli w przeszłości i widzą wciąż, że te drobne informacje mogą odgrywać taką rolę, więc są one gromadzone. Są gromadzone w ogromnej liczbie, czy potrzebne, czy nie, dlatego że każdy ma taką wizję, że informacja zawsze kiedyś się przyda. To jest zresztą też pewne memento mori dla naszych indywidualnych strategii gromadzenia informacji, gromadzenia książek, ściągania materiałów z internetu, które jakoby mają się nam przydać później do czegoś, a później konstatujemy, że nie przydają się do niczego. A skąd wiadomo, co się przyda, co nie przyda? Co w nas decyduje o tym? Czy mamy rozwinięte w sobie takie systemy relewancji? To znaczy, że jakiś wewnętrzny głos nam mówi, tak, to jest ważne, to mnie naprawdę musi obchodzić. Widzę na stronie internetowej, otwiera się artykuł. 10 najpiękniejszych rowerów świata. No jeżdżę na rowerze, ale czy to jest relewantna dla mnie informacja? Czy powinienem szybko ten artykuł przeczytać i zobaczyć zdjęcia 10 najpiękniejszych modeli rowerów wyprodukowanych na świecie? Nikt nie będzie jeździł na tych rowerach nigdy. No dobrze, ale może to jest zbyt prymitywne kryterium. Nie powinienem tylko używać pragmatycznego kryterium, może estetyczne. Ale czy zadałem sobie kiedyś pytanie, czy interesuje mnie design rowerowy, skoro jestem rowerzystą i używam rowerów? Czy to się automatycznie powinno przekładać? Czyli mam zobowiązanie estetyczne, żeby interesować się wyglądem rowerów, jeżeli jestem rowerzystą, który lubi jeździć na rowerze? Nie mam pojęcia. To jest filozoficzne pytanie. Czy te wartości ze sobą należycie są powiązane na tyle, żeby motywować mnie jako racjonalny podmiot do zaangażowania się w czytanie jakiegoś artykułu o pięknych rowerach tylko na tej jedynej podstawie, że jest to sprzęt mi w jakiś sposób bliski. Czy Państwo mają z tym problemy? Z relewancją?
Znaczy motywacją na przykład do przeczytania o 10 najpiękniejszych rowerach może być, tak sobie myślę, chęć podzielenia się tą informacją, ponieważ właśnie w internecie często możemy się podzielić taką informacją i mamy chyba taką chęć nawet, na co może wskazywać na przykład popularność Facebooka, gdzie właśnie dzielimy się tymi artykułami na temat 10 najpiękniejszych rowerów na świecie.
Tak, ale to są sceny, które bardzo łatwo sobie wyobrazić. Tu siedzę ja, na kanapie obok siedzi moja żona. Ona przy swoim laptopie, ja przy swoim. Otwieram ten artykuł i mówię do niej, zobacz, 10 najpiękniejszych rowerów na świecie. Ona mówi, aha, ładne. Ten trzeci mi się najbardziej podoba. A ja mówię, a mnie ten czwarty. I to jest mniej więcej koniec konwersacji. Czy to są konwersacje, które rzeczywiście coś wnoszą? Czy wnoszą ten element dzielenia się? Czy to jest rodzaj dzielenia się? I to samo na Facebooku. Oczywiście to nie musi być w realu, to może być na Facebooku. Ale czy mamy poczucie prawdziwego dzielenia się czymś?
Właśnie moim zdaniem zupełnie nie. To wszystko jest bardzo płytkie. Ale właśnie ten Facebook i ta chęć podzielenia jakoś napędza te informacje.
Czy można powiedzieć, nie osiągamy może celu, jakim byłoby prawdziwe dzielenie się jakimiś wartościami, ale ta chęć dzielenia się była u podstaw całego przedsięwzięcia, była autentyczną motywacją, dla której ludzie się angażowali, czy angażują wciąż. To byłaby jakaś odpowiedź. Może być rozczarowanie, ale motyw, który leżał u podłoża, był prawdziwy.
Wydaje mi się, że nawet takie bezwartościowe informacje również mogą mieć wpływ na nasze wybory. Okazuje się, że aksjomat niezależności od alternatyw niezwiązanych jest bardzo często naruszany, kiedy decydentom przedstawia się do wyboru 3 opcje. Do jednej z nich doda się rzecz nijak niezwiązaną z danym wyborem. Okazuje się, że ta rzecz dodana, zupełnie nierelewantna, wpływa na naszą decyzyjność. Przykład możemy zaczerpnąć u kogoś innego, jak był Szekspira. Pamiętamy słynny wybór w Kupcu Weneckim. gdzie jeden z bohaterów staje przed wyborem skrzynki. Jeżeli dokona odpowiedniego wyboru, nagrodą będzie małżeństwo z piękną i mądrą porcją. Jednak porcja, która była przebiegła i wiedziała, którego kandydata nie chciała wymienić za męża, poleciła swojej przyjaciółce, aby na jednej ze skrzyń ustawiła butelkę wina. Ta butelka wina miałaby działać jako taki wabik, który skusiłby nierozsądnego kandydata do wyboru właśnie tej skrzyni. Więc wydaje mi się, że nie tylko taka świadomość, jaką wagę ma dana informacja, ale również świadomość o naszych własnych mechanizmach podejmowania decyzji wydaje się kluczowa, jeżeli chcemy dążyć do tego modelu racjonalności.
Informacja nie powinna być absolutem. Powinniśmy zawsze patrzeć na informację z punktu widzenia tego modelu, który czyni z niej informację. To jest podstawowy morał, jaki możemy z tych wszystkich wypadków, o których pan wcześniej mówił, tych zasadzek informacyjnych, wyciągnąć.
Z książki Dixita i Nalebufa o działaniu strategicznym wiemy, że takie magazyny jak Time czy Newsweek są skłonne bardzo dużo zapłacić za chociaż skrawek informacji o tym, jaką okładkę planuje wydać konkurencja. Ale nie tylko oni, bo Margaret Thatcher bardzo chciała wiedzieć, jaką strategię przyjmie jej konkurent, aby móc dostosować swoją. Ta informacja jest dobrem, wydaje się bardzo, bardzo kluczowym. Dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszej rozmowy, w której udział wzięli profesor Robert Piłat, Martyna Neumann i mówiący te słowa Marcin Piechota. Do usłyszenia.